Nasz gość dnia.
A dziś gościem dnia Radia Nadzieja jest wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam pięknie panią redaktor, witam radiosłuchaczy.
Rolnicy protestowali w weekend, tym razem przeciw umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur, czyli krajami Ameryki Południowej. Resort rolnictwa jest przeciwny tej umowie.
Tak, debata w temacie podpisania umowy z krajami Mercosur trwa od 20 lat. W 2019 roku zapadły decyzje polityczne, że będzie ta umowa podpisana. Dzisiaj bardziej chodzi o ujęcie tego zrównoważonego rozwoju, kwestii klimatycznych, środowiskowych, ale mimo wszystko uważamy, że ta umowa może być niekorzystna i będzie niekorzystna, jeśli by została podpisana dla polskich rolników, przede wszystkim z tego względu, że my chcemy być eksporterem żywności, a nie importerem.
No właśnie, tamtejsi producenci nie muszą przestrzegać tak restrykcyjnych norm, jakie muszą przestrzegać rolnicy w Unii Europejskiej. Rolnicy boją się po prostu, że nie wytrzymają takiej konkurencji.
To pokazał Zielony Ład, ta dyskusja o Zielonym Ładzie, ale też dzisiaj dyskusja o tym, jak wygląda rolnictwo w Ameryce Południowej, a jak wygląda rolnictwo w Unii Europejskiej, bo od 20 lat chociażby polscy rolnicy korzystają z tego rynku wspólnotowego, z dofinansowań, rozwinęli swoje gospodarstwa i dzisiaj chcą produkować, chcą z tego korzystać. Wartość eksportu produktów rolnych za 2023 rok to 236 miliardów złotych, 15% całego eksportu krajowego i musimy zwracać na to uwagę, że to rolnictwo możemy dalej rozwijać, jest jeszcze potencjał, natomiast na pewno nie będzie służyć rozwojowi ta umowa, bo mogą wjechać produkty, które zupełnie w innych realiach powstają. Nie ma takich norm i restrykcji, jakie obowiązują europejskich rolników. I przeciwko temu się buntują i rolnicy w Polsce, i rolnicy w całej Unii Europejskiej.
I rolnicy z naszego regionu też mogliby stracić, bo mówimy o drobiu, o cukrze, o wołowinie.
To oczywiście każdy towar, każdy produkt można by rozpatrywać oddzielnie i tutaj producenci mleka może nie mają się aż tak mocno czego obawiać, ale też chociażby kontyngent dla mleka w proszku, który w ciągu 10 lat zwiększyłby się chyba nawet 10-krotnie, no może powodować to, że z pewnym niepokojem rolnicy w tę przyszłość patrzą. Dzisiaj sytuacja na rynku mleka poprawiła się, ceny w skupie zaczynają rosnąć, ale też wiemy, że to nie ma charakteru stałego. Tak jak kiedyś mówiliśmy, że w trzodzie są górki i dołki, to dzisiaj też w tej produkcji mleka różnie jest w zależności od tego, czy się pojawia mleko importowane do Polski, czy tak zwane przerzutowe, bo to jest takie hasło, jeśli podmioty między sobą handlują mlekiem skupionym i ta cena jest niska, no to wtedy mniej chętnie spółdzielnie, czy też prywatne podmioty podwyższają cenę w skupie.
Macie potężnego sojusznika, macie Ministerstwo Rolnictwa i Polska, jeśli chodzi o sprzeciw wobec tej umowy, czyli Francji. W minionym tygodniu minister rolnictwa Francji odwiedziła Polskę, brał pan udział w tym spotkaniu. Czy uda wam się zbudować tę mniejszość blokującą?
Rozmawialiśmy o tym. My rozmawiamy na poziomie tutaj resortów rolnictwa. A umowa to nie tylko resort rolnictwa, bo większość ministerstw rozpatruje kwestie tych z jednej strony pozytywów, z drugiej strony negatywów podpisania tej umowy. Odpowiedzialnym ministerstwem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Więc tutaj też takie rozmowy prowadzimy z ministerstwem. Na Radzie Ministrów mamy o tym rozmawiać. No i takie jest nasze stanowisko. Z jednej strony Ministerstwa Rolnictwa, ale też jako Polskie Stronnictwo Ludowe sprzeciwiamy się tej umowie i mam nadzieję, że uda się taki kompromis osiągnąć.
A jeśli chodzi, powiedział pan, sprzeciw ministerstwa i PSL-u, a jeśli chodzi o całą koalicję, to wiadomo, czy jaka tutaj będzie decyzja i całego rządu?
Tu najbliższe dni pokażą. Rozmawiamy o tym. Dzisiaj jeszcze nie chcę zapeszać, że tak powiem, ale chcemy przekonać pozostałe resorty pana premiera do tego, tak jak pani redaktor powiedziała, żeby zbudować mniejszość tą blokującą. Dzisiaj Francja, Hiszpania, Włochy to kraje, które sprzeciwiają się podpisaniu umowy Mercosur. Zwolennikami są Niemcy, które liczą na to, że będzie to duży rynek zbytu. A my z jednej strony nie chcemy napływu do Polski tych produktów, a z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że może wypierać nasze produkty żywność sprowadzana z Ameryki Południowej, które dzisiaj sprzedajemy do wielu krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Minister rolnictwa Czesław Siekierski spotkał się z protestującymi. Oni powiedzieli, że zawieszają protest, ale to nie jest tak, że nie będą znów protestować, jeśli coś z tą umową tutaj albo ze stanowiskiem rządu się złego wydarzy.
Tak, tutaj oszukana podkarpacka, oszukana wieś zwraca uwagę na to, że ustalenie było pomiędzy protestującymi a ministrem rolnictwa, że będzie zwolnienie z trzeciej i czwartej raty podatku rolnego, składki podatku rolnego. I tak się nie zadziało. To pan minister Czesław Siekierski niejednokrotnie przedstawiał tę informację, że w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w tym roku, przymrozki, deszcze nawalne, gradobicia, powódź, będą zwolnieni z tej trzeciej i czwartej raty podatku rolnego rolnicy, sadownicy, którzy ucierpieli na skutek tych sytuacji, anomalii pogodowych, natomiast nie dla wszystkich. No i tutaj ci rolnicy, którzy protestują, na to zwracają uwagę, ale odnośnie umowy Mercosur nie było takiej dyskusji wcześniej i nie było nic przez ministra obiecane, więc tutaj nie można mówić, że nie zostało dotrzymane słowo. Ta dyskusja trwa. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać rząd i odpowiednie stanowisko przyjmie.
Jeśli chodzi o wybory prezydenckie, już mamy prawie wszystkie karty poodkrywane. Jeszcze tylko Lewica została i kandydat Lewicy w tych wyborach. Wczoraj kandydat niezależny Karol Nawrocki, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, tak został ogłoszony, a wy go poparliście, jeśli chodzi o PSL, w wyborach na szefa IPN-u.
Tak, to jest fakt, który miał miejsce. Natomiast no tutaj mamy więcej kandydatów niezależnych, bo przecież wcześniej mój kolega z listy wyborczej z okręgu podlaskiego, pan marszałek Szymon Hołownia, ogłosił start jako kandydata niezależnego.
Niezależny od kogo? Od własnej partii?
W takim sensie, że
szef partii kandydatem niezależnym.
Tak, no bo nikt nie zadzwoni, żaden szef do niego nie będzie mu kazał przyjąć jakiegoś stanowiska, czy zmieniać podejścia do pewnych tematów. Pan Karol Nawrocki jest też kandydatem niezależnym, bo myślę, że Rafał Trzaskowski też ma pewnego rodzaju niezależność, no bo jest samorządowcem największego miasta, stolicy, więc...
Czyli szyld partyjny się staje w tej kampanii wyborczej no, jakimś balastem?
No zobaczymy, jak ta kampania będzie wyglądać, bo myślę, że tak radiosłuchacze, jak i ja, mają nadzieję na taką merytoryczną debatę o tym, co ważne. Bezpieczeństwo na pewno, gospodarka na pewno, to są te dwa obszary, w których ta debata i konkretne pomysły są potrzebne, bo co widzimy w ostatnim czasie? Każdy mówi, że trzeba rozbudowywać programy socjalne, trzeba wspierać najsłabszych i z tym się zgadzam w całości. Natomiast w pierwszej kolejności musimy pomyśleć o tym, żeby ten budżet był na tyle dostępny, żeby można te programy było z tego realizować. A kto się składa na ten budżet? Przede wszystkim przedsiębiorcy, rolnicy, na pewno nie urzędnicy, choć ja też z tych urzędników się w jakiejś mierze wywodzę, bo wiele lat w urzędach pracowałem. Dzisiaj też jestem w resorcie rolnictwa, ale naprawdę musimy myśleć, jak tą gospodarkę pobudzać, żeby te pieniądze i wpływy do budżetu były jak największe, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ten kryzys, który dotyka Polskę, on nie jest tylko kryzysem polskim, bo widzimy firmy niemieckie, francuskie z kapitałem zewnętrznym dzisiaj mają coraz większą zadyszkę i tutaj trzeba o tym myśleć. Natomiast czy ta kampania będzie? Wydaje mi się, że za długo jestem w tej polityce, żeby wierzyć w to, że to będzie znowu taka walka na fejki, na haki, bo tak to się
dzieje. To już widzimy
dzieje.
Zdjęcie chociażby człowieka hajlującego i jest podpis, że to jest Karol Nawrocki, chociaż nim nie jest, więc już to się gdzieś tam zaczyna.
Tak, dzisiaj musimy to ziarno tych plew odsiać, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby kampania opierała się tylko na fejkach, na ataku, na też ataku na rodziny, bo ja rozumiem, każdy może oceniać Rafała Trzaskowskiego, Szymona Hołownię, Karola Nawrockiego, Sławomira Mencena, natomiast mimo tego, że są to osoby publiczne, ta rodzina powinna jednak być w tle, a nie stawać się obiektem ataku i walki politycznej, walki wyborczej.
Ja natomiast obawiam się, że my będziemy w tym naszym bagienku się tutaj taplać w kampanii wyborczej, a tymczasem świat nam trochę odjedzie. Wiadomo, że w styczniu Donald Trump zostanie zaprzysiężony na prezydenta. Jest kwestia pokoju na Ukrainie i tego, w jakiej formie będzie ten pokój zawarty. Mówi się o tym, że być może wojska europejskie miałyby bronić strefy zdemilitaryzowanej na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Mówi się nawet o, to New York Times donosił, tak, o polskich żołnierzach, którzy mieliby być tam wysłani, więc bardzo ważne rzeczy będą się działy na świecie.
No myślę, że ta kampania...
New York Times oczywiście mówił, że tak powinno być, tak, że tam gdzieś z otoczenia Trumpa tak wychodzi, żeby Europa się tym sama zajęła.
Ta kampania prezydencka nie może tak naprawdę przyćmić tego, co się dzieje na świecie. Ale tu jest ważna informacja, że nikt z przedstawicieli rządu nie jest, najważniejszych przedstawicieli rządu nie jest kandydatem, bo ani premier, ani wicepremierowie, ani ministrowie poszczególnych resortów, tak, marszałek Sejmu ma prezydium, ma wicemarszałków, którzy też pomagają i wspierają marszałka w jego działaniach w prowadzeniu obrad Sejmu. Obrady Sejmu też nie mają charakteru ciągłego, tak, bo jest tydzień sejmowy, są dni wolniejsze, więc myślę, że tymi obowiązkami pan marszałek może się podzielić. Natomiast no, tutaj jest chociażby w kwestii bezpieczeństwa dużo się dzieje i cały czas powinniśmy trzymać rękę na pulsie. Cieszą te informacje, które docierają cały czas o tarczy wschodniej, o umocnieniach, które tutaj są i będą budowane na granicy z Białorusią. Dobre spotkanie mieliśmy w ubiegłym tygodniu z przedstawicielami KOWR-u i z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, właśnie rozmawiając o terenach, które są potrzebne, tak żeby też nie dokuczać rolnikom, bo jeśli są tereny, które są w zasobach Skarbu Państwa, a zwłaszcza tam przy granicy, bezpośrednio przy granicy, to jest łatwiej, bo no, trudniej by było pewnie taką ziemię znaleźć w okolicach Łomży czy Zambrowa, gdzie wszystko jest użytkowane bardzo mocno rolniczo i tutaj byłby problem. Natomiast w powiatach hajnowskim, białostockim, zwłaszcza na tych wschodnich częściach powiatów, będzie z tym łatwiej i to wszystko się dzieje. Oczywiście rozmawiamy o tych inwestycjach infrastrukturalnych, budowie dróg, cieszy, Via Baltica. Myślę, że tutaj wszyscy, którzy i w Łomży się przemieszczają i przez Łomżę mają przejechać, no to dostrzegają tą ogromną różnicę, a czekamy z niecierpliwością, kiedy zostanie oddana do użytku druga nitka, kiedy będzie już pełna taka przejezdność, funkcjonalność całej drogi, wszystkie zjazdy będą, węzły otwarte, więc to zmienia dużo.
A no właśnie, 25 lat samorządu województwa podlaskiego niedawno było świętowane i jak sobie przypomnę 20 lat temu, jak te drogi wyglądały w województwie i ile tych dróg szybkiego ruchu
pani
mamy
redaktor,
teraz.
20 lat temu to jeszcze nie jeździła rowerkiem, jeździła dopiero.
No właśnie, więc niestety mogłam już mieć prawo jazdy nawet. Okay. Ale zmiana jest naprawdę gigantyczna.
Tak.
Jeśli chodzi o rozwój województwa i to pod różnymi względami.
Kwestia ósemki, która dzisiaj jest no, taką drogą bezpieczniejszą, bo oczywiście czasem dochodzi do wypadków, ale komfort jazdy, bezpieczeństwo jazdy jest zupełnie inne. Pamiętamy podróż do Warszawy, kiedy trzeba było uważać na każdą dróżkę, na każde skrzyżowanie. Z tą drogą dzisiaj się jedzie inaczej. To samo wydarzyło się z Via Baltica, ale też te drogi lokalne, które w wielu miejscach zostały przebudowane i tu tu poczynając od dróg wojewódzkich, przez drogi powiatowe, na drogach gminnych kończąc, a nawet te drogi, które dofinansowuje przebudowę ich Urząd Marszałkowski, drogi dojazdowe do pól, bo przecież mamy coraz większe maszyny rolnicze, coraz lepsze drogi są potrzebne i to się dzieje. Podróż pociągiem z Warszawy do Białegostoku znacznie się skróciła, mamy bezpieczne, przebudowane dworce, przejścia podziemne, naprawdę to jest to, co gołym okiem widać w każdym miejscu i to cieszy, bo to wykorzystanie środków unijnych, ale środki z budżetu krajowego, budżety samorządowe, to dało szansę na rozwój. I tak jak powiedziałem, dzięki temu też powstają nowe firmy, nowe przedsiębiorstwa, które budują się w oparciu o lepszą dostępność do województwa podlaskiego. I to cieszy. No, ciągle nas boli pewnie brak tego lotniska regionalnego, a nawet lotnisko lokalne, które miało powstać w Białymstoku, ciągle nie powstało. Powstało lotnisko mniejsze w Suwałkach z możliwością rozbudowy. To jest też potrzebne z myślą właśnie o przedsiębiorcach, którzy dzisiaj coraz częściej korzystają z taksówek powietrznych. I to powinno się dziać. Cieszy nas to, że wraz z rozwojem rolnictwa w województwie podlaskim rozwijały się firmy, bo największe mleczarnie w rozstrzygnięciu ostatnio Złotej Setki, czyli 100 najlepszych przedsiębiorstw w województwie podlaskim. Pierwsze miejsce zajęła Mlekowita, drugie Mlekpola, trzecie Piątnica. Nasze największe zakłady, które są naszą chlubą i marką.
I dają ogromną liczbę miejsc pracy tutaj.
I miejsca pracy, ważne. I dochód na pewno dla i samorządów, i dla ludzi, którzy tam pracują.
I już na koniec, panie ministrze, temat likwidacji porodówek. Dlaczego go poruszam? Ponieważ okazuje się, że w naszym województwie, jeśli chodzi o rentowność, czyli powyżej 400 porodów rocznie, to 10 na 16 jest poniżej progu opłacalności. W tym Kolno, Grajewo, Wysokie Mazowieckie czy też Zambrów. Marszałek Łukasz Prokorem był u nas w tamtym tygodniu i powiedział, że nie zgadza się na likwidację. Jako Związek Miast Polskich też o tym rozmawiali. A pan jako poseł z tego województwa?
No ja mam nadzieję, że kiedyś też jeszcze z tego oddziału będzie mi dane skorzystać. Dwóch synów mam, ale nie powiedziałem ostatniego słowa. Z panią redaktor też można o tym temacie dzisiaj rozmawiać i gratuluję. Dziękuję. Na antenie również, bo to chyba najpiękniejszy moment, oczekiwanie na dziecko. Ale to jest ważny obszar i tutaj musimy zastanowić się, jak te kwestie rozwiązywać. Ja od wielu lat powtarzam, że powinna być specjalizacja w tych naszych szpitalach powiatowych. Podstawowa opieka, sprawnie działające SOR-y, szybki transport między szpitalami. Powinniśmy stawiać na rozwój poszczególnych oddziałów w danym powiecie, bo naprawdę trudno jest utrzymać wszystkie oddziały na najwyższym poziomie przy tak drogim sprzęcie, który musimy co chwilę wymieniać, bo zmieniają się nowe technologie, wchodzą nowe rozwiązania i tu trzeba szybko reagować. Natomiast te porodówki, wiadomo, że problem ich się bierze stąd, że jest mała liczba urodzeń w danych powiatach i utrzymanie dzisiaj w pełnej gotowości tych oddziałów jest na pewno dużym wyzwaniem dla dyrektorów, ale myślę, że tutaj ta wspólna taka z jednej strony debata, ale z drugiej wspólne stanowisko, żebyśmy jednak nie dopuszczali do likwidacji tych porodówek.
Albo zapewniali transport, jak rozumiem, do najbliższego szpitala w ujęciu, nie wiem, 30-40 kilometrów?
U nas w województwie ta sieć szpitali jest dosyć gęsta, bo tutaj patrząc chociażby z pozycji Łomży, tak, do Zambrowa niespełna 30 kilometrów, do Kolna podobnie.
Teraz droga jest akurat
Ostrołęka podobnie. No wiadomo, że te drogi się przebudowują, no mnie cieszy bardzo ta inwestycja na drodze wojewódzkiej Mężenin-Łomża, bo zawsze mówiłem, że zwłaszcza dla południowej części Łomży to jest najszybsze połączenie z Białymstokiem. Ale też no, musimy do każdego tego oddziału podejść indywidualnie i szukać tych rozwiązań. No, chociaż sytuacja w ochronie zdrowia jest trudna, no to te oddziały zwłaszcza, które decydują najbardziej o tym życiu i takiej, gdzie tak naprawdę czasem chwila wystarczy, by pomóc, by jak najlepiej pacjenta zaopiekować. To wszystko jest dzisiaj ważne i te pieniądze muszą się znaleźć i to będziemy robić. No, przyszły rok budżet, mam nadzieję, że pozwoli, żebyśmy kilka rozwiązań mogli wprowadzić. Jest cały czas temat składki zdrowotnej, która jest tematem ważnym, ale z drugiej strony, tak jak już wcześniej mówiłem, nie może być tak, że się przedsiębiorcy na wszystko będą składać.
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także poseł z województwa podlaskiego Stefan Krajewski był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i sezon morsowania rozpoczęty. Przypominam, dziękuję.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.